Czas na teraźniejszość i przyszłość. W studio profesor Waldemar Paruch, szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
No to teraźniejszość to jest rekonstrukcja rządu. Jest jakaś logika w tej rekonstrukcji tejże? Logika jakaś jest?
Myślę, że dwa czynniki tutaj są decydujące. Po pierwsze, została w pewnym sensie wymuszona sukcesem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, że kilku kandydujących ministrów, siłą rzeczy zostając posłami europejskimi, musiały się rozstać z urzędami. I po drugie, ona sankcjonuje, ta rekonstrukcja, pewien stan istniejący od dobrych kilku miesięcy, czyli pozycję polityczną Jacka Sasina i Michała Dworczyka. I to chyba są dwa czynniki generalne, które kształtują, czy wpływają na tę rekonstrukcję rządu.
Jacek Sasin teraz będzie wicepremierem, więc premier Jacek Sasin z panem profesorem blisko współpracuje.
Od samego początku oczywiście. No, tworzymy pewien, nazwijmy to, sztab ludzi, którzy zajmują się oceną merytoryczną projektów ustaw, czy wszelkiej woli materializowania się w ustawach zgłaszanych przez resorty, i to działa od dobrych kilku miesięcy.
I teraz będzie miał wyższą pozycję, będzie wicepremierem. Bardzo ważna szarża, panie profesorze.
No nie, oczywiście dość istotna i ważna z tego powodu, że Stały Komitet Rady Ministrów odgrywa kluczową rolę w procesie legislacyjnym w ramach rządu. Wzrasta rola też drugiego ciała kolegialnego, Zespołu Programowania Prac Rządu, któremu też szefuje Jacek Sasin. To jest ciało, przed którym jest wielka perspektywa. Jego rola powinna być zasadniczo wzmacniania w systemie decyzyjnym w Polsce. Do tej pory przez poprzednie rządy zbytnio nie była doceniana.
Ale to jakoś wpłynie na zmianę pracy rządu, że teraz
nie,
ta praca...
Nie. W sensie formalnym nie, ponieważ 2-3 miesiące temu zostały ustanowione nowe regulaminy funkcjonowania Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów, które kilka kwestii uporządkowały na nowo. Że tu żadnych zmian nie będzie. Myśmy się do tych rozwiązań przygotowywali dobrych kilka miesięcy i wdrożyliśmy w życie chyba 3 miesiące temu, jak dobrze pamiętam.
No i to nieco ograniczy samowolę ministrów.
Nie do końca tak. Bardziej zracjonalizuje proces ustawodawczy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kilka ostatnich miesięcy wyraźnie udowodniło, że można poprawić merytoryczną jakość prawa. Ja tu nie wchodzę w kwestię funkcjonowania Rządowego Centrum Legislacji czy Biura Legislacji w Sejmie. To są dwie różne kwestie, ale projekty ustaw powinny być bardzo pietystycznie oceniane od strony z użyciem wiedzy politologicznej, socjologicznej, ekonomicznej i prawniczej, ale nie w kontekście, powtarzam, legislacji w rozumieniu kropek i przecinków.
Śledzi pan proces legislacyjny chociażby tej ustawy o PKS-ach, bo tam zdaje się w Senacie na 55 stron ustawy mamy 45 stron poprawek senackich.
Ustawa trudna oczywiście. Ustawa trudna, to nie jest ustawa łatwa, ponieważ z jednej strony są olbrzymie oczekiwania społeczne. Jest takie przekonanie, że można wrócić do stanu z lat 70., kiedy w Polsce istniała szeroka sieć połączenia autobusowych. Wiadomo, że jest to niewykonalne, bo rzeczywistość nam się fundamentalnie zmieniła. Są duże pieniądze, które należy racjonalnie i szybko wydać. Z drugiej strony jest to problem decyzyjny, jak podejmować decyzje w materii konkretnych połączeń autobusowych. Chodzi o to, żeby nie dofinansowywać, nie przeznaczać tych pieniędzy na liniach, które już istnieją, które są w gestii samorządów i samorządy je utrzymują, a które na nowo zbudować lub odbudować, to zostały w ostatnich latach po prostu zamknięte. Na pewno konieczne tutaj są zmiany, jeśli chodzi o tę rzeczywistość.
Okej, czyli w tej logice mamy wzmocnienie KPRM-u i tego działu legislacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Merytorycznego. Legislacyjny jest od dawna w ten sam sposób zarządzany.
A pozostałe nominacje? Tam był jakiś klucz, one coś miały nam powiedzieć jako Polakom, wyborcom, coś chcecie nam przekazać, czy po prostu taka
No prosta łapanka? Informacja podstawowa, którą dziennikarze bardzo dobrze moim zdaniem odczytują, że są to zmiany wskazujące na kontynuację. Linia strategiczna została określona w ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego kilkanaście miesięcy temu i tu zasadniczej zmiany w linii strategicznej nie będzie. Trudno, żeby ona była, skoro podwójne wybory, które się odbywały, samorządowe, a na pewno europejskie, zakończyły się wysokim zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, to po pierwsze, ale po drugie zrealizowaniem wszystkich celów politycznych postawionych tak przed pierwszymi wyborami samorządowymi, jak i przed drugimi, czyli europejskimi.
No ale można było dać nowe otwarcie, można było wyjść z nową ideą, żeby mieć na jesieni 50%, a nie 45%. Zawsze może być lepiej.
5 miesięcy przed wyborami tak się nie postępuje, ponieważ nowe otwarcie nigdy nie wiadomo, jakie skutki przyniesie. To nie jest tak, że polityka nie jest matematyką, nie da się wszystkich skutków wyliczyć. Natomiast wchodzenie w przestrzeń niejasną i nieznaną, no byłoby błędem.
Pan wicepremier, trzeba się przyzwyczaić. Pan wicepremier Jacek Sasin mówił, że jeszcze będą kolejne programy prospołeczne, kolejne ofensywy legislacyjne rządu jeszcze w tych 5 miesiącach. Jakie? Będą to, prawda, będą nieprawda?
Będą to bardziej projekty polityczne, które siłą rzeczy w ostatnich tygodniach funkcjonowania Sejmu tej kadencji mogą się także zmaterializować, ale poczekajmy kilka tygodni na ich ujawnienie opinii publicznej.
W ramach tego budżetu?
Proszę nie sprowadzać projektów ustawodawczych tylko do kwestii budżetowych. To nie wszystkie zmiany pociągają za sobą wydatki miliardowe. To tak nie do końca musi być.
No, zdaje się, minister Czerwińska odeszła właśnie dlatego, bo niektóre zmiany wielomiliardowe skutki przyniosły.
Nie dlatego pani minister Czerwińska odeszła, ponieważ zostawiła budżet tak uporządkowany, żeby piątka plus Jarosława Kaczyńskiego mogła być w tym roku zrealizowana. Dorobek i efekty pracy minister Czerwińskiej pozwalają na zrealizowanie tych obietnic, które zostały złożone.
Czyli jak rozumiem, mamy obietnicę, zdanie pana profesora mózgu rządu, że w tym roku budżet dodatkowych miliardów w znacznej ilości nie będzie musiał wysopływać.
Nie ma takich pomysłów, żeby jakieś wielkie miliardy były wydatkowane na kolejne cele, nazwijmy to społeczne.
Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radia Wnet, który żeśmy dzisiaj rano wyemitowali, a był nagrany wczoraj późnym wieczorem, mówił, że jeszcze o nowej piątce nie mówmy, bo dopiero realizujemy tą piątkę. Mówiliśmy, że program PKS-u ma pewne trudności legislacyjne i praca nad nim nie jest tak łatwa, jakby się wydawało. Który jeszcze program będzie miał takie trudności, czy żaden?
Nie wiem, czy trudności, ale proszę pamiętać, że w piątce Jarosława Kaczyńskiego są jeszcze dwie obietnice podatkowe, które już projekty w Ministerstwie Finansów powstały, należy je po prostu zrealizować. To jest obniżenie podatków dla pewnego segmentu podatników, no i kwestia zniesienia podatków dla młodych pracowników, którzy podejmują pierwszą pracę.
Wyobraża sobie pan profesor taką sytuację, że te dwa projekty, które przygotowało Ministerstwo Finansów, teraz po rekonstrukcji się zmienią?
Nie, dlaczego miałyby się zmienić? Założenia ich zostały określone w czasie kampanii wyborczej. Tu moim zdaniem zmian nie będzie. Owszem, jest pewnie dyskusja, będzie w kontekście szczegółów. No, bo wiadomo.
Mamy ten limit 46, zdaje się, tysięcy przy obydwu progach, tym zerowym dla osób do 26 lat i tych 17% próg też 40 paru tysięcy, on się utrzyma, on będzie zniesiony, jak to będzie wyglądać?
No poczekajmy na konsultacje międzyresortowe, poczekajmy na konsultacje publiczne. Zawsze one w projektach coś zmieniają.
Ale to nie jest wykluczone, że one
nie,
będą szersze.
Nie, nie jest wykluczone, oczywiście. Nawet na poziomie dyskusji w Sejmie mogą być dokonywane zmiany. Nie patrzmy na prawo, na stanowienie prawa w sposób dogmatyczny. Należy podchodzić do tych kwestii elastycznie.
No dobrze, czy już państwo przeanalizowali te wyniki wyborów z 26 maja? Już wiecie, dlaczego osiągnęliście tak duży sukces i najwyższy wynik w historii III Rzeczpospolitej wśród partii politycznych?
No na pewno wiemy, że zostały zrealizowane te wszystkie cele, które zostały przed kampanią wyborczą postawione mniej więcej 2 miesiące przed wyborami, że została zrealizowana chyba w 100% strategia polityczna. Mogę porównywać te wybory z wyborami 2015 roku prezydenckimi, gdzie efektywność jest ta sama, w niektórych obszarach nawet większa, bo więcej konkretno szczegółowych celów zostało zrealizowane. Kilka jest bardzo ważnych wniosków, które wynikają z tych wyborów, które możemy już sformułować. Nie ma podziału na Polskę Wschodnią i Zachodnią, chociażby PiS wygrało w zasadniczej większości powiatów i gmin, i to w niektórych powyżej 80%. Ta geografia wyborcza się wyraźnie po prostu zmieniła. Zostały wygrane tak zwane województwa osiowe, czyli łódzkie i śląskie, które mają olbrzymi wpływ na ostateczny wynik wyborów w Polsce. Wzrost frekwencji zadziałał na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, czyli kolejna teza, która była obecna w mediach, została również obalona. No i niewątpliwy sukces prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nie tylko był strategiem w tej kampanii wyborczej, ale także był tym politykiem, który Prawo i Sprawiedliwość bezpośrednio poprowadził do tejże wygranej, czyli kolejna teza legła w gruzach, że Jarosław Kaczyński może być dla partii rządzącej obciążeniem.
No, czyli w tej kampanii, która nadchodzi, także będzie aktywny pan prezes?
Nie mam żadnych wątpliwości.
A co się stanie z tymi rejonami, gdzie jest trudno, z wielkimi miastami?
I też nie do końca tak, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość odniosło to duże zwycięstwo dzięki temu, że zasadniczo zwiększyło swój stan posiadania w miastach między 50 a 500 tysięcy. To te miasta wskazują zwycięstwo w Polsce, skalę może zwycięstwa w Polsce. Nie jest też prawdą opinia, która była formułowana po wyborach prezydenckich, miejskich, ostatnich samorządowych, że duże miasta są dla Prawa i Sprawiedliwości stracone. Jest to nieprawda. Proszę zwrócić uwagę, różnica między Koalicją Europejską, czyli zjednoczoną opozycją, Prawem i Sprawiedliwością w Warszawie wcale nie była dużą różnicą, zważywszy na układ socjopolityczny, jaki w tej Warszawie jest. W Lublinie Prawo i Sprawiedliwość odniosło minimalne, ale niemniej zwycięstwo. To nie jest tak, że jest jakiś wielki problem z wielkimi miastami. Prawo i Sprawiedliwość potrafi sobie z tą kwestią radzić, tylko oczywiście nie z miesiąca na miesiąc. Tak, to się nie da.
Wielkie miasta w postaci swoich prezydentów stawiły się wczoraj w Gdańsku i powiedziały, w większości będziemy stać po stronie koalicji europejskiej, jakkolwiek ona się będzie nazywać, a nawet prezydent Sopotu powiedział, że stoi przed wyborem trudnym, czy być może samemu nie wystartować w jesiennych wyborach.
No, zdziwiłbym się, gdyby politycy Platformy Obywatelskiej, tacy jak Rafał Trzaskowski, cokolwiek innego deklarowali. No, mówimy o...
Akurat Rafał Trzaskowski zadeklarował, że on na pewno nie wystartuje.
Dobrze, ale że popiera koalicję europejską. Trudno, żeby Jacek Kardowski jakiekolwiek inne deklaracje składał, czy pani prezydent Gdańska, to byłby bardzo zaskoczony. To niewątpliwie nie poszerza elektoratu opozycji tworzącej koalicję europejską. To jest ciągle, opozycja porusza się w tym samym obszarze swoich wyborców.
Ale może zmobilizować wielkie miasta, podobnie jak to było w wyborach samorządowych.
Nie, panie redaktorze. Jest w polityce tak zwany kasus Tadeusza Ferenca. Jest to prezydent miasta Rzeszów, który dobrych kilka razy już wygrywał w pierwszej turze wybory na prezydenta miasta Rzeszów, ale w którychś wyborach postanowił zostać senatorem i poparcie było zdecydowanie mniejsze. Polacy bardzo dobrze odróżniają wybory samorządowe od wyborów europejskich, a na pewno do Parlamentu Rzeczypospolitej.
Czyli ta akcja, że będzie wielka wspólna lista do Senatu, gdzie wystartują merowie, prezydenci dużych miast i uzyskają mandaty, to nie jest prawdziwa teza.
Myślę, że to, nie wiem, czy nie jest prawdziwa, taki scenariusz może być realizowany, bo trochę opozycja w desperacji poszukuje rozwiązania z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Proszę pamiętać, że stronnictwa tworzące koalicję europejską były przekonane, że wygrają wybory europejskie. Nie dość, że ich nie wygrały, no to jeszcze porażka jest wyjątkowo dolegliwa, bo jest dużą porażką.
Wczoraj Donald Tusk mówił, nie dzielcie się, tylko się łączcie. Idźcie jeszcze większym, jeszcze szerszym frontem. Jak rozumiem, myślał też o wiośnie. Pan profesor się obawia takiego jako doradca i polityk PiS-u, takiego formatu, że opozycja się jeszcze bardziej zjednoczy i skonsoliduje.
Nie, kompletnie się nie obawiam, ponieważ sumowanie partii literalne nie przynosi sumowania wyborców. Gdybyśmy policzyli stan posiadania partii, które utworzyły koalicję europejską z roku 2014 w wyborach europejskich z wynikiem z roku 2019, to ta wielka koalicja europejska procentowo straciła ponad 10% swoich wyborców, mimo iż się te liderzy porozumieli. To nie jest tak. Im bardziej wiosna będzie wchodziła do koalicji europejskiej, tym będzie z niej wychodziło Polskie Stronnictwo Ludowe. Chyba już w ogóle wyszło z koalicji europejskiej.
Nie, to jest jeszcze nie jest przesądzone. Są...
No, ale jest na najlepszej drodze, żeby wyjść.
No, ale z drugiej strony politycy PSL-u mówią, nigdy nie zawrzemy żadnej koalicji z PiS-em.
Panie redaktorze, jeśli ktoś w polityce używa słowa nigdy, to znaczy, że powinien przemyśleć strategię polityczną, którą stosuje.
No ale i Krzysztof Hetman z bliskiemu panu profesorowi Lublina i Lubelszczyzny, ale też sam Kośniak-Kamysz z PSL-u mówił, z PiS-em nie widzimy koalicji.
Poczekajmy na rozwój wydarzeń, poczekajmy na wyniki wyborów parlamentarnych na jesieni. Być może Prawo i Sprawiedliwość nie będzie potrzebowało żadnego koalicjanta. Na razie trendy są takie, że zwycięstwo może być na takim poziomie, że zagwarantuje Prawo i Sprawiedliwości samodzielne rządy w Polsce.
No dobrze, to jeszcze ten mityczny kongres nam został do omówienia z polityki krajowej. Media tutaj piszą, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje jakąś dużą imprezę programową, która będzie otwarciem na wybory jesienne. To prawda, nieprawda?
Oczywiście, że prawda. Jak państwo wiecie, pan redaktor także, przed każdymi ważnymi wyborami Prawo i Sprawiedliwość przedkładało ofertę polityczną. Tak zrobiło przed wyborami europejskimi, tak zrobiło przed wyborami samorządowymi. Aż modelowy był rok 2014, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło całościowy program, który poprowadził tę partię do podwójnego zwycięstwa. W 2015 będzie identycznie na pewno na jesieni tego roku.
Ale to jest wakatem, będzie wrzesień, sierpień, lipiec.
I nie dyskutowałem dzisiaj o dacie, bo to jest kwestia wtórna, to jest kwestia przygotowania się merytorycznego do tego kongresu, a nie wszystko da się wyliczyć, zwłaszcza po zwycięstwie trzeba siąść, zdiagnozować sytuację powyborczą i się zastanowić, jakie będą podstawowe decyzje strategiczne i obietnice wyborcze, które przedłoży się Polakom na 4 lata następnej kadencji.
No to pan profesor siada nad stołem, patrzy na te propozycje, rozkłada mapę Rzeczpospolitej, mapę polityk sektorowych i które polityki sektorowe, które problemy są najbardziej palące.
Na pewno w dwóch obszarach: służba zdrowia i edukacja.
I to się pojawi na tym kongresie?
To się powinno pojawić. To powinno być przedmiotem zainteresowania na następne 4 lata. Tu potrzebne są decyzje kolejne.
Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie dla Radia Wnet, że się waha, że są dyskusje, czy wielka reforma, czy wielka rewolucja w służbie zdrowia, czy jednak stopniowe ewolucyjne zmiany. Pan profesor, ku jakiej koncepcji się skłania?
Potwierdzam, jest takowa dyskusja. Zdecydowanie mało prawdopodobna jest rewolucja, bo zawsze rewolucja jest po pierwsze bardzo kosztowna finansowo, po drugie wprowadza nawet tymczasowy, ale nie mniej chaos. Po trzecie, znaczna część społeczeństwa nie chciałoby zmian rewolucyjnych. Mamy też wniosek z tych wyborów, kiedy Platforma zaproponowała kolejną rewolucję, tym razem w sferze obyczajowej, z Kretesem przegrała wybory. Także w materii działań rewolucyjnych należy być stosunkowo ostrożnych, ale zmiany w służbie zdrowia są niezbędne. Rząd nad tym pracuje.
Pracuje. Ja pamiętam expose, bo mam jeszcze najgorszą pamięć od tego premiera Mateusza Morawieckiego. Tam o zdrowiu było dużo. Minął ponad rok i z tego dużo, niewiele wyszło.
No nieprawda, panie redaktorze.
Nie ma ustaw, które by reformowały, nie ma wielkiej reformy.
No panie redaktorze, premier Mateusz Morawiecki nie obiecał zasadniczej reformy służby zdrowia, nie przesadzajmy. Premier Morawiecki obiecał sieć onkologiczną, są 2 pilotaże uruchomione, czekamy na efekty tych pilotaży, jak ta sieć onkologiczna miałaby wyglądać. Resort zdrowia przeprowadził e-skierowania, przeprowadził recepty, komputeryzuje zasadniczo służbę zdrowia, ponieważ bez takich działań nie dałoby się kolejnych zmian w służbie zdrowia przeprowadzić, ponieważ mamy wiele dziur i luk w funkcjonowaniu służby zdrowia, w tym finansowych.
No bo tą służbę zdrowia także opozycja wzięła sobie na sztandar już w tych wyborach, a pewnie w tych jesiennych jeszcze bardziej.
To jest to problem realny, który po prostu występuje, z tym, że obietnica złożona przez opozycję budowy europejskiej sieci zdrowia jest fantasmagorią na dzień dzisiejszy, ponieważ na stole Unii Europejskiej nie leży żadna dyskusja na temat jakiegoś europejskiego systemu zdrowotnego, natomiast niewątpliwie główna choroba cywilizacyjna, czyli nowotwory, będą obiektem zainteresowania i na pewno to będą w kontekście onkologii potrzebne decyzje. Kolejny rząd pewnie, jeśli nie ten, te decyzje podejmie.
No to mamy zdrowie, to tak jak rozumiemy, na jesieni, we wrześniu, w sierpniu, Bóg wie kiedy, ale jak rozumiemy, w tej wielkiej ofensywie programowej zdrowie poczesne miejsce znajdzie.
Na pewno.
I drugi problem, pan profesor powiedział, edukacja. Przecież jest dobrze, jest reforma wdrożona. Jeżeli cokolwiek nie gra, to z winy samorządów. Jest cudownie, jest super.
Nie, na razie mamy zbudowaną dobrą strukturę. Czyli tę dobrą strukturę opartą na 8-letniej szkole podstawowej, 4-letnim liceum i szkołach branżowych. One dopiero będą na jesieni startowały. Natomiast potrzebne są 2 czy 3 następne segmenty reformy. Zmiana tego, co jest nauczane w szkołach. Zmiana sposobu oceniania wiedzy uczniów. No będzie powrót do matury, która wymaga myślenia, a nie wiedzy testowej czy półtestowej, ponieważ mamy dramat w wejściu na studia. Kiedy wszedł system szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, poziom na studiach się fundamentalnie załamał. Musimy coś z tym zrobić, ponieważ spada jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym i musimy zbudować taki system szkolny, gdzie będzie spójność między liceum a studiami wyższymi. Dzisiaj tej spójności nie ma, no ponieważ dopiero ta reforma wchodzi.
Czyli wielka reforma...
strukturę najpierw zbudować. Ta struktura została zbudowana przez minister Annę Zalewską.
Jak rozumiem, tą strukturę państwo wypełnią treścią w ramach tej dużej konferencji przed jesiennymi wyborami.
Nie wiem, czy akurat w czasie tej konferencji, proszę pamiętać, toczą się rozmowy z nauczycielami, ze środowiskami pedagogicznymi w kontekście strajku nauczycieli. Te decyzje będą zapadały wcześniej, podejrzewam, niż konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Nowy minister edukacji narodowej ma tutaj pole do realizowania się.
To skoro już z profesorem Waldemarem Paruchem w Popołudniu Wnet rozmawiamy, no to trochę o Akademii. Ta ustawa Gowina, ona tak zostanie jak jest, bo tam jest realizowana i nawet na UW, które było symbolem uczelni, która najbardziej wdraża pomysły wicepremiera Gowina, teraz jest protest i dziekani własny statut napisali biegunowo odległy od statutu pana rektora.
Nie wiem, co jest przedmiotem sporu konkretnie w Uniwersytecie Warszawskim, ale siłą rzeczy w wielu uczelniach, moich także, jest pewien problem usytuowania urzędu dziekańskiego, ponieważ nowa ustawa zasadniczo wzmacnia pozycję rektora. O ile dziekan do tej pory był wybierany przez Rady Wydziału, to proszę pamiętać, że Rady Wydziału w starym kształcie znikają. Pojawiają się w ich miejsce rady dyscyplin, których uprawnienia są inne niż rad wydziału. Władza zarządcza na uczelniach jest zbudowana odgórnie, czyli rektor mianuje, czy dyrektorów instytutów, dziekanów, i ten proces się rozpoczął na uczelniach.
I to mądrze, nie mądrze?
poczekajmy na efekty. Najpierw pozwólmy rektorom mianować dziekanów i dyrektorów instytutów, pamiętając, że więcej kompetencji będą mieli dyrektorzy instytutu, bo im będzie podlegała polityka naukowa, mniej dziekani, a do tej pory w bardzo wielu uczelniach dziekan łączył zarówno kompetencje dydaktyczne, jak i kompetencje w zakresie polityki naukowej.
Ale to jest możliwa zmiana, nowelizacja tej ustawy, która budzi pewien opór w środowisku akademickim.
Poczekajmy, jak ona zacznie działać. Poczekajmy, aż dokonają się nominacje. Tam jest okres przejściowy rozciągnięty na kilka lat. No dopiero są ciała kolegialne wybierane, akademickie. Dopiero były wybory do Rady Doskonałości Naukowej. Ona jeszcze nie zaczęła funkcjonować.
To w naszym gorącym studio i to dosłownie gorącym jeszcze jeden temat i na poważnie już zostawmy polskie podwórko, także bardzo istotne, ale pan profesor jest autorem wielu książek. Ostatnio wyszła pod pana redakcją książka Integracja Europejska, Polska Perspektywa. Tam jest cały rozdział autorstwa pana profesora o perspektywie PiS-u co do i Partii Prawo i Sprawiedliwość, to integracji europejskiej. Ja odnoszę takie osobiste, skromne wrażenie, że jesteście państwo samotnikami, że płyniecie między Scyllą a Charybdą, między Marie Le Pen i Salvini, którzy chcą zniszczyć Unię Europejską w sposób łatwy i oczywisty, a między mainstreamem europejskim, który też chce Unię Europejską zniszczyć, tylko powoli ją degenerując. I pytanie, jak wyjść z tego problemu?
Nie łączyłbym postawy Marie Le Pen z postawą Salviniego, to jednak są dwie różne postawy wobec Unii Europejskiej. Takie budowanie takich uogólnień niczego do mnie wyjaśnia, wiesz, zabydli całą analizę. Na pewno dla istnienia Unii Europejskiej najbardziej niebezpieczni są euroentuzjaści. Wcale nie eurosceptycy, ponieważ eurosceptycyzm ma swoje ograniczenia, jeśli chodzi o poparcie polityczne, poparcie społeczne, wyborcze. Natomiast euroentuzjaści formułując kompletnie niepasujące rzeczywistości pomysły odnośnie Unii Europejskiej powodują, że zaczyna wzrastać siła tych ośrodków, tych środowisk, które kwestionują Unię Europejską w państwach Europy Zachodniej, wcale nie w Europie Środkowej. Tu bowiem dwa proste przykłady. I Węgry, i Polska, gdzie rządzą partie eurorealistyczne, poparcie dla Unii jest bardzo wysokie. Tam natomiast, gdzie mamy euroentuzjastów u władzy, czyli wszelkiego rodzaju stronnictwa liberalne, chadeckie czy socjaldemokratyczne, jest tym problem. Wzrasta niechęć do Unii Europejskiej. Można powiedzieć tak, im więcej euroentuzjazmu, tym Unia Europejska jest bardziej zagrożona.
No i jak na tym polu ustąpuje się Prawo i Sprawiedliwość?
Myślę, że będzie kontynuowany ten kurs, który został obrany na początku powstawania tej partii. Proszę pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej Porozumienie Centrum, były to partie konsekwentnie europejskie, kiedy jeszcze znaczna część sceny politycznej w Polsce uważała, że wejście do wspólnoty europejskiej, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to mrzonka, już wtedy Porozumienie Centrum, a konkretnie Jarosław Kaczyński mówił, nie, to jest kurs strategiczny, euroatlantycka polityka powinna być przez Polskę realizowana. No, tu nie ma żadnej zmiany.
Czy nie wylądujecie w marginalnej grupie politycznej, bo będzie mainstream, on się poszerzy o liberałów albo o zielonych, w zależności od tego, jaka będzie koalicja w jakiej sprawie. Po prawej stronie będzie Salvini z Marie Le Pen. Dzisiaj w Radio Tok FM, w Radio Wnet, Jarosław Kaczyński powiedział, że nie widzi żadnej możliwości współpracy z Marie Le Pen, na przeszłość jej ojca, na program jej partii.
Zdecydowanie, bo to partia nacjonalistyczna. Trudno się...
Zostaniecie państwo sami w małej grupie liczącej 60 kilka osób.
Błąd w tym rozumowaniu polega na tym, że Parlament Europejski stara się pan traktować jak Sejm. Unia Europejska nie ma trójpodziału władzy. Nie funkcjonuje sposób monteskiuszowski ani lokowski. Taki mechanizm nie występuje. Najważniejsza jest Rada Europejska, a tam najważniejsze decyzje strategiczne, w tym skład Komisji Europejskiej, będzie powoływany na zasadzie porozumienia państw członkowskich Unii Europejskiej. I tu w odróżnieniu od tego, co było w 2014 roku, kiedy Węgry były osamotnione, się sytuacja w Radzie Europejskiej znacznie bardziej kolorowa. Tam nie Marine Le Pen będzie decydowała o tym, jak będzie wyglądał skład Komisji Europejskiej.
No dobrze, to, no ale jakoś jednak fajnie mieć dużą rodzinę polityczną, której się należy. To zawsze łatwiej żyć w Europie.
Nie wiem, czy łatwiej. Nie wiem, czy Fidesz, należąc do Europejskiej Partii Ludowej, miał łatwe życie w Parlamencie Europejskim poprzedniej kadencji.
Cały czas.
Trzeba być efektywnym i skutecznym. Efektywność i skuteczność zapewniają rządy krajowe, a niekoniecznie frakcje w Parlamencie Europejskim. Nie przeceniałbym znaczenia tychże frakcji w Parlamencie Europejskim.
Czyli tłumaczę z politycznego na nasz PiS będzie w małej frakcji.
Mam nadzieję,
tłumaczę słowa pana profesora?
Konsekwentnie realizującej to, co Polakom obiecał w wyborach.
Powiedział profesor Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych Rządu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia państwu.